Słuchacie Radia RMF 24 w ten długi czerwcowy weekend. Wyjątkowy program, więc teraz przyszedł czas na wyjątkowego gościa. Jest z nami, pozwoli pan, że zacytuję, jedno z największych literackich odkryć ostatnich lat. Autor
tak
karkonoskiej serii kryminalnej. O, proszę pana, tak właśnie o panu mówią. I bloga Zagubiony w Karkonoszach. Sławek Gortych z nami. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry państwu.
Spotykamy się w wyjątkowym momencie dla pana, ponieważ tuż po premierze najnowszej książki, czwartej części serii karkonoskich kryminałów, Schronisko, które zostało zapomniane. No i jak wrażenia po pierwszym spotkaniu autorskim przy okazji premiery najnowszej książki?
Radość i ulga. To są pierwsze dwa słowa, które przychodzą mi na myśl.
Radość rozumiem, a ulga?
Ulga wynika z faktu, że przy pracy nad tą książką było kilka takich kryzysowych momentów, gdzie zastanawiałem się, czy będę w stanie doprowadzić tę fabułę do końca. Mhm. To z jednej strony wynikało też z problemów związanych ze zmianą wydawcy i to był jakiś taki element, który trochę mi na to pisanie wpływał, ale przede wszystkim tutaj też obrałem sobie dość trudny temat do przedstawienia czytelnikowi, dlatego że opowieść, którą serwuję w schronisku, które zostało zapomniane, to historia bardzo mocno osadzona w prawdziwych wydarzeniach z czasów II wojny światowej. Mhm. Wydarzeniach szczególnie trudnych, takich budzących zrozumiałe oburzenie. Tak myślę przynajmniej, że powinny one budzić oburzenie u każdego mądrego i wrażliwego człowieka, a mianowicie temat odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie wojenne i braku rozliczenia tych najbardziej winnych w wielu przypadkach. I to był taki temat, gdzie miałem poczucie, że szczególna wrażliwość i taka jednocześnie dokładność i dbałość o fakty to jest coś, czego ja sam od siebie zawsze staram się wymagać. Natomiast w wypadku tak poważnych tematów, no to poczucie odpowiedzialności było szczególnie duże.
A czytelnicy czasem poprawiają? Zwracają na coś uwagę?
Tak, to się zdarza i ja te głosy z jednej strony doceniam, a z drugiej strony są one zawsze dla mnie dowodem, że w momentach, kiedy zastanawiam się, czy może takie prześlizgnięcie się po danym temacie wystarczy i że na pewno nikt nie zwróci na to czy tamto uwagi, to mam tę świadomość, że nie. Na pewno ktoś zwróci na to uwagę, więc musi to być zbadane dogłębnie. I właśnie dlatego tutaj ta ulga pojawiła się po premierze i po tym pierwszym premierowym spotkaniu i książka też dotarła już do księgarni, więc pojawiają się też pierwsze recenzje czytelników i w internecie. No, lubimy czytać, ale też właśnie na takich spotkaniach. Mówią, że jest dobrze. Nawet spotkałem się z opinią, która mnie bardzo zaskoczyła, że jest to według niektórych czytelników najlepsza część tej serii kryminałów, więc...
A do tej pory się mówiło tak o trzeciej części.
No właśnie. I to jest dla mnie wielka radość i trochę zaskoczenie, bo obawiałem się, czy ten klimat... Karkonoszy i tych kryminałów, w których przeplata się ta współczesność z przeszłością, a jednocześnie prawda z fikcją, czy to uniwersum, które gdzieś tam stworzyłem, po raz czwarty będzie w stanie przykuć uwagę czytelników na tyle, żeby chcieli tę książkę przeczytać do końca. I pojawiają się głosy, że tak, że czytają jednym tchem. No więc ja jestem po prostu bardzo, bardzo szczęśliwy.
A czy starał się pan może też eksperymentować, znaleźć jakieś nowe narzędzia, formy wyrazu, które pozwoliłyby na jakiś inny sposób opowiedzenia historii?
Trochę tak. I z tego też właśnie wynikały moje obawy, bo właśnie zawsze, kiedy próbuję się zaproponować czytelnikowi coś nowego, jest ta obawa, jak to zostanie przyjęte. I tutaj jednym z tych elementów, które trochę różnią tę książkę od poprzednich tomów z serii, jest fakt, że bohaterowie w większej ilości poruszają się po terenie Kotlinie Jeleniogórskiej po terenach zamieszkanych, niż po górskich szlakach. Nie wynikało to, broń Boże, z tego, że chciałem jakoś zrezygnować z chodzenia po górach, tylko temat, który sobie wybrałem do opracowania w czwartym tomie, czyli zagadki pewnego starego hotelu położonego w Karpaczu Górnym, hotelu Sanssouci, który po wojnie funkcjonował przez kilkadziesiąt lat jako FWP Urocza, później został opuszczony, a teraz jest w remoncie i znowu zostanie mu przywrócona pierwotna nazwa, więc wybór tego tematu wiązał się z koniecznością zejścia troszeczkę z górskich szlaków do Karpacza i obawiałem się, czy czytelnicy dobrze to przyjmą, ale bo z jednej strony właśnie schodzimy z gór, a z drugiej strony historia, którą chciałem opowiedzieć, te wątki prawdziwe, które do niej wplotłem, są naprawdę niesamowite i miałem potrzebę, żeby wykorzystać je w książce i pomóc i sprawić, żeby ta historia nie uległa zapomnieniu, żeby właśnie to schronisko tytułowe też nie zostało zapomniane. I to szczęśliwie zostało przez czytelników dobrze przyjęte. W książce pojawia się też wątek seansu spirytystycznego i to była też dla mnie nowa rzecz, a mianowicie akcja, czy ta linia czasowa, w której odbywa się seans, to są lata 90. wczesne, a więc dopiero po upadku komunizmu jest koniec wakacji, 92 rok i młodzież organizuje sobie w górach ognisko, niestety pogoda się psuje i decydują się na przeniesienie swojej dotychczasowej imprezy pod dach, a mianowicie do ruin opuszczonego już FWP Urocza, czyli dawnego hotelu Sanssouci. A ponieważ duża część tej młodzieży wie, że ten hotel skrywa jakieś takie mroczne sekrety z czasów II wojny światowej, chodzą o nim różne plotki, różne legendy, no to ktoś wpada na pomysł, że może warto byłoby zabawić się w seans spirytystyczny i spróbować wywołać duchy tego hotelu. I ta scena seansu była dla mnie dość dużym wyzwaniem, bo takiego czegoś jeszcze nigdy nie opisywałem.
A skąd inspiracja?
Inspiracją była przede wszystkim historia tego hotelu. Jeżeli ktoś ze słuchaczy zna Lśnienie Stephena Kinga, czy to książkę, czy też film, który powstał na jej bazie, to uwierzcie mi, Hotel Sanssouci w Karpaczu, czy raczej Hotel Panorama ze Lśnienia, to mały pikuś przy tym, jakie mroczne sekrety posiada Hotel Sanssouci, jak bardzo jest nawiedzony. Więc to przede wszystkim te historie z przeszłości tego hotelu, ich było tak dużo nagromadzonych i tak bardzo odmiennych, że kiedy chciałem jakoś rozpocząć historię tego hotelu, odwołać się do tych różnych okresów jego funkcjonowania, kiedy pełnił różne funkcje, bo ten hotel przez pewien czas był katownią Urzędu Bezpieczeństwa tuż po II wojnie światowej. Później był miejscem wypoczynku Bieruta. Przed wojną był jednym z najbardziej luksusowych hoteli w tej części Niemiec. W czasie wojny był siedzibą lazaretu, później Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy, później był tajną siedzibą ambasady Japonii, więc tam było wszystko. I zastanawiałem się, jak zacząć tę opowieść tak, żeby pokrótce przedstawić wszystkie te okresy, ale w taki skondensowany sposób, żeby to było takie otwarcie z przytupem książki, w której poza schroniskiem pojawi się ten hotel. I pomyślałem, że no, najfajniej byłoby jakoś tak przywołać duchy z każdego z tych okresów. I myślę, no jak to zrobić? No tak, trzeba po prostu zorganizować seans.
I tym się różnił proces twórczy właśnie tej książki w porównaniu do poprzednich części?
To jest jeden z elementów, który różnił ją od poprzednich. Kolejny element jest też taki, że to pierwsza powieść, w której jak wraca ten sam główny bohater. To znaczy w pierwszym tomie głównym bohaterem był Maksymilian Rajczakowski, który przyjeżdża do schroniska nad Śnieżnymi Kotłami. W drugim tomie mieliśmy kierowniczkę Schroniska Odrodzenia, Justynę Skałę. W trzecim tomie pojawił się pisarz Tomek Wilczur, który próbuje napisać kryminał inspirowany mrocznymi sekretami Karkonoszy. I teraz w przypadku czwartego tomu Tomek Wilczur wraca w góry. Tym razem nie z zamiarem pisania kryminału, ale z takiego powodu, że chce uratować swojego przyjaciela, czy wybronić go z niesłusznych jego zdaniem oskarżeń. Więc tutaj dla mnie było to coś wyjątkowego, a mianowicie fakt, że po raz pierwszy główny bohater wraca w góry. Nie jest tak, że kolejna książka to jakiś kolejny główny bohater i zupełnie inna historia, tylko miałem poczucie, że wraca mój stary, dobry znajomy. I to było inne.
Jak bo się to... z tym czujesz, że ten znajomy wraca?
Ja się czuję bardzo dobrze. Mój znajomy jest trochę pogniewany, bo ci z Państwa, którzy być może mieli przyjemność albo i nieprzyjemność czytania Schroniska, które spowijał mrok, wiedzą, że Tomek Wilczur nie polubił się z górami aż tak bardzo, że miał dosyć mieszane odczucia na temat Karkonoszy. Te góry też wyjątkowo brutalnie go w trzecim tomie doświadczyły, serwując mu zimę stulecia, więc kiedy w czwartym tomie pomyślałem, że dobrze byłoby, żeby Wilczur wrócił w Karkonosze, odkryć sekrety hotelu Sanssouci z Karpacza. No to kiedy Wilczur o tym usłyszał, to mówi, nie no stary, co ty w ogóle wymyśliłeś? Jakie Karkonosze? Znowu zapomnij. Ja mówię, Tomek, no proszę cię, pakuj się, będzie fajnie.
I zgodził
się. Nie ma opcji. Nie ma opcji, nie jadę. Ja mówię, no to dobra, to negocjujemy. To proponuję, że tym razem wypuszczę cię w te góry latem, a nie zimą. Będzie fajnie, zobaczysz. No nic już nie powiedział. Pojechał w te góry, ale przestał się od tamtej pory odzywać pogniewany.
No SMS-a tak nie wyślę, nic nie napiszę,
nie,
listu
no,
jakiegoś.
Nie wyślę. No, mam nadzieję, że za jakiś czas się odbrazi, no bo jeszcze mógłby w te Karkonosze chociaż zaraz wrócić. Tam jest jeszcze tyle do odkrycia.
A nie myślał pan o tym, żeby wrócić jednak do tego samego manewru, czyli do nowego głównego bohatera?
Rozważałem to, natomiast stwierdziłem, że powrót tego samego bohatera to też będzie dla mnie swego rodzaju wyzwanie. Bo kiedy człowiek przyzwyczai się do jakiegoś schematu, na przykład takiego schematu, że za każdym razem jest nowy główny bohater, to de facto dla mnie jako pisarza powrót tego samego bohatera był też swego rodzaju wyzwaniem, bo chciałem przedstawić dalszą historię tego bohatera, musząc jednocześnie mieć z tyłu głowy to, że on już coś w tych górach przeżył i właśnie te przeżycia w jakiś sposób jego stosunek do tych gór ukształtowały i że ta relacja z tymi górami nie jest łatwa, więc też opowiedzenie o tym nie było dla mnie takie proste, ale zrobiłem to raz, żeby właśnie w ramach tak zwanego płodozmianu, żeby było to jednak coś troszkę innego, a dwa, dlatego, że wielu czytelników też wyrażało bardzo dobitnie na spotkaniach autorskich swoją sympatię względem Tomka Wilczura i wiedziałem, że czytelnicy liczą na to, że ten Tomek wróci.
I no pan i ulega takim sugestiom?
Gdyby ta sugestia była niezgodna z moimi gdzieś tam wewnętrznymi głosami, to pewnie bym jej nie uległ, ale ja też miałem poczucie, że fajnie by było, jakby Tomek wrócił raz jeszcze. Zwłaszcza, że Tomek jest trochę inny niż bohaterowie pierwszych dwóch tomów i nie jest tak bardzo zakochany w Karkonoszach i to jego krytyczne, czasami nieco ironiczne spojrzenie na te góry też jest ciekawe i czasami takie ma też swój walor humorystyczny, kiedy on próbuje z tymi górami nawiązać pokojową relację i zakopać topór wojenny, ale różnie z tym bywa.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tego tytułowego schroniska, bo właściwie to schronisko jest zwykle głównym bohaterem każdej swoich z pana książek. Do czego tym razem jeszcze odnosi się ten tytuł?
Ten tytuł odnosi się właśnie do schroniska, a nie do, bo tak mógł ktoś wywnioskować z naszej rozmowy, że odnosi się do hotelu Sanssouci.
Tak.
Hotel jest takim drugim miejscem akcji, natomiast tytuł odnosi się do schroniska, którego już nie ma, które rzeczywiście zostało zapomniane. Przyznaję się bez bicia, że ja sam przez wiele lat nie miałem pojęcia o jego istnieniu, bo tutaj praktycznie żaden ślad się nie zachował i trzeba być bardzo uważnym obserwatorem i dobrze wiedzieć, w którym miejscu szukać, żeby dostrzec zaledwie zarysy miejsca, w którym stał kiedyś budynek tego schroniska. A myślę o schronisku nad wodospadem Łomniczki. Czasami to miejsce jest mylone bo przez turystów, dlatego że w kotle Łomniczki były dwa schroniska. Jedno istnieje do dzisiaj, nazywa się schronisko nad Łomniczką. Natomiast to, które znajdowało się nad wodospadem Łomniczki, to był osobny budynek i jego historia jest tragiczna, a mianowicie został na początku XX wieku ten budynek porwany przez lawinę. I to lawinę tak potężną, że budynek został przeniesiony przez tę lawinę 700 metrów w dół kotła Łomniczki, oczywiście po drodze rozłożony na części pierwsze. I nigdy więcej w tym miejscu schroniska nie odbudowano właśnie z obaw, że podzieli los swojego poprzednika. Natomiast miejsce to wydało mi się szczególnie ciekawe raz z uwagi na fakt, że o istnieniu tego schroniska praktycznie nikt dzisiaj nie ma pojęcia, a ja lubię takie miejsca, o których mało kto już pamięta. Dwa, to schronisko było przepięknie położone, bezpośrednio nad wodospadem Łomniczki, z fantastycznym widokiem na kocie Łomniczki i na Śnieżkę, z takim chyba jednym z najbardziej spektakularnych widoków na Śnieżkę, bo z głębi kotła Łomniczki. A trzy, wybrałem to miejsce też dlatego, że jego historia samego kotła jest ciekawa. Raz, pod kątem legend, dlatego że istnieją takie legendy, wedle których kocioł Łomniczki sam w sobie powstał jako wynik zażartej czy zaciekłej walki złej leśnej kobiety z duchem gór, którzy to kiedyś starli się w karkonoszach i obrzucali się nawzajem przekleństwami. Duch gór strzelał w leśną kobietę piorunami, ona natomiast rzucała w ducha gór straszliwie parzącymi pokrzywami, wedle tych legend. To starcie doprowadziło do powstania kotła Łomniczki, który był takim efektem ubocznym tego obrzucania się pokrzywami,
a jakże
piorunami.
Pięknym.
Tak, ale to warstwa legendarna to jedno, natomiast bardzo ciekawa jest też warstwa historyczna, mianowicie w kotle Łomniczki według wielu miejscowych legend, do których gdzieś tam dotarłem też rozmawiając po prostu z mieszkańcami Karpacza i okolic, w tym kotle został ponoć ukryty skarb przez ambasadora Japonii. Pod koniec II wojny światowej w Karpaczu ulokowano japońską placówkę dyplomatyczną, dlatego że Berlin jako miejsce bombardowane, zwłaszcza te dzielnice rządowe, dyplomatyczna dzielnica Tiergarten, stało się to miejsce niezbyt bezpieczne i Adolf Hitler, chcąc chronić dyplomatów państw, które utrzymywały stosunki dyplomatyczne z III Rzeszą, nakazał przeniesienie tych najistotniejszych ambasad, no a jedną z takich ambasad była ambasada Japonii jako sojusznika III Rzeszy, przeniesienie w jakieś takie odległe od Berlina i bezpieczne miejsce, niezagrożone nalotami i inwazją wrogich wojsk. I właśnie takim miejscem według Niemców był Karpacz i tam w hotelu Sanssouci ulokowano ambasadę i wieść gminna niesie, że kiedy pod koniec wojny ambasada ewakuowała się z uwagi na nadciągającą od wschodu Armię Czerwoną, to ambasador ukrył właśnie w kotle Łomniczki potężny skarb. Potężny nie, jeżeli chodzi o wielkość, ale jeżeli chodzi o jego wartość, bo...
Czyli nie tylko złoty pociąg, tak?
Nie. Tam generał baron Hiroshi Yoshima, który też występuje jako bohater książki, czyli właśnie ambasador Japonii w III Rzeszy, był fanatykiem jajek Faberge i drogich zegarków. Więc to nie były, to nie był skarb duży wielkością, natomiast jeżeli chodzi o jego wartość materialną, to z perspektywy, zwłaszcza teraz współczesnej, to były rzeczy bezcenne. I legendy, które na ten temat chodzą, są tak niezwykłe. Ja postanowiłem je też przytoczyć w tej książce, dlatego że moją rolą jako pisarza, przynajmniej ja taką rolę sobie wyznaczyłem, nie jest tylko zbieranie suchych faktów historycznych, które zostały już ustalone, które są opisane w książkach historycznych, w literaturze faktu, ale także zebranie tego, o czym wszyscy wiedzą, co krąży na przykład jako taka miejska legenda, czyli skarb ambasadora, a nie doczekało się to jakiegoś opracowania w literaturze faktu, bo wiadomo, że ponieważ skarb oficjalnie nie został nigdy odnaleziony, no to krąży to bardziej w takiej sferze miejskich plotek i legend. Są one jednak na tyle ciekawe i na tyle mocno wrosły w krajobraz Karpacza, że nie wyobrażam sobie, żeby nie przywołać też tych historii na kartach książki. I tak część mieszkańców twierdzi, że skarb ambasadora nadal czeka na wydobycie. Jest też stronnictwo, które twierdzi, że ten skarb został, że jego próby wydobycia podjęła się delegacja japońska, która przyjechała do Karpacza według różnych źródeł. Osób, z którymi rozmawiałem na przełomie lat 80. i 90. i przyjechała właśnie z prośbą o zgodę polskich władz, o oficjalną zgodę na wydobycie skarbu ambasadora Hiroshi Yoshimy, co do którego Japończycy mieli ponoć informację, gdzie dokładnie ten skarb został ukryty. Natomiast jest też jeszcze jedna wersja, która zakłada, że Japończykom nigdy oficjalnie tej zgody nie przyznano, więc część uważa, że Japończycy się wycofali, inni uważają, że zrobili to po kryjomu. Natomiast są też osoby, które twierdzą, że gdy Polacy zorientowali się, że rzeczywiście coś w kotle jest, bo przyjazd tej japońskiej delegacji miał być tego dowodem, no to zaczęły się poszukiwania różnych osób, które zrobiły to na własną rękę. I są tacy mieszkańcy Karpacza, którzy wskazywali mi nawet z imienia i nazwiska, kto niby ten skarb miał wydobyć.
Czyli to jest taki temat i historyczny, i trochę filozoficzny, związany
trochę
z tym,
tak,
jak pamięć i historia i miejsc po prostu znikają z naszej świadomości.
Tak, i dlatego z obawy o to, że tak ciekawa legenda, która naprawdę jest bardzo żywa wśród mieszkańców tego miasta i ma tak wiele odcieni i tak wiele, w sensie są pewne punkty wspólne, które przewijają się w każdej z wersji z tej legendy, natomiast jest bardzo wiele różnych zakończeń i uznałem, że szkoda by było, gdyby ta legenda za jakiś czas miała przepaść, a kilkadziesiąt lat jednak w tym mieście żyje. I dlatego stwierdziłem, że może warto byłoby przy okazji opowiadania o historii hotelu Sanssouci i historii schroniska nad wodospadem Łomniczki umieścić w powieści także postać historyczną, czyli postać ambasadora i spróbować przyjrzeć się bliżej zagadce tego skarbu, co też będziecie mogli wy jako czytelnicy przeżyć razem z bohaterami schroniska, które zostało zapomniane, bo ten wątek tego skarbu też tam się pojawia.
Przy okazji nie mogę nie zahaczyć jeszcze o temat innego bohatera twoich książek, czyli karkonoszy. Kiedy ostatnio miał pan okazję do jakiejś wędrówki w karkonoszach?
W zeszłym tygodniu. Tak, jeżeli mam być szczery, to nie było jakoś
ciągle
szczególnie
blisko
dawno.
Gór.
Tak, wędrowałem z moimi czytelnikami, dlatego że od czasu do czasu we współpracy z dwoma muzeami w Karkonoszach organizuję takie dwa wydarzenia. Jedno z nich to jest nocne zwiedzanie domu Gerharda Hauptmanna, niemieckiego pisarza, noblisty, bardzo ciekawej i bardzo kontrowersyjnej postaci, który to Gerhard sam w sobie pojawia się jako bohater mojej pierwszej i drugiej powieści. Natomiast poświęcony mu muzeum, które ulokowane jest w jego domu, niesamowitym, mrocznym, nawiedzonym pałacu położonym w najwyższej części Jagniątkowa. To samo muzeum występuje we wszystkich książkach jako miejsce akcji i pojawia się też fikcyjna postać kustosza tego muzeum, doktora Jacka Węgloża, który pomaga bohaterom w każdym tomie rozwiązywać te kryminalno-historyczne zagadki, dzieli się swoją wiedzą. I właśnie w tym muzeum organizuje nocne zwiedzanie domu noblisty śladami życia tegoż pisarza, dramaturga Gerharda Hauptmanna, ale także śladami fikcyjnej postaci z mojej książki, czyli Jacka Węgloża i śladami mojej pracy nad tymi książkami, która często też w tym muzeum się właśnie odbywa. To jest jedno wydarzenie, a drugie to jest właśnie spacer po Szklarskiej Porębie organizowany we współpracy z Muzeum Karkonoskim, gdzie z kolei wędrujemy śladem życia wspomnianego już Gerharda Hauptmanna i jego brata Karla, również pisarza, który żył w Szklarskiej Porębie i wędrujemy też wtedy śladem zamachu na pociąg towarowy Kamyki, który opisałem w schronisku, które przetrwało. I to jest właśnie to wydarzenie, które miało miejsce w miniony weekend. Pogoda nam wyjątkowo dopisała, bo ja do tego spaceru mam wyjątkowego pecha. Ostatni raz, kiedy go organizowaliśmy, przyszła powódź i spacer został odwołany. Tym razem duch gór był łaskawszy i wędrowaliśmy w pięknym słońcu.
A jeżeli już ta pogoda dopisuje i udaje się wędrówka po górach, to o czym pan myśli? Czy to jest raczej próba niemyślenia o pisaniu, czy może akurat wymyślenia jakiejś wstępnej koncepcji na kolejną książkę?
To różnie. Zależy to od tego, na jakim jestem etapie swojej pisarskiej pracy. To znaczy, czy jestem na etapie szukania pomysłów na kolejną powieść, czy też już jestem wkręcony mocno w jakąś konkretną fabułę, nad którą pracuję, czy też redaguję książkę, która już powstała. Od tego też zależy, o czym sobie tam przemyśliwuję, wędrując po górach. I zależy to też od pogody. Bo zupełnie inne myśli ma człowiek w głowie, kiedy właśnie jest bardzo słonecznie, czasami nawet za bardzo, jest tak upalnie i gorąco, a zupełnie inne myśli i pomysły przychodzą do głowy, kiedy wędruje się późnym wieczorem w taki mglisty, deszczowy dzień, gdzie
albo w czasie zimy
widać.
Stulecia.
Albo w czasie zimy stulecia. I zależy to też chyba najbardziej od tego, z kim się wędruje. Bo zazwyczaj, kiedy wędruję z swoimi przyjaciółmi, czy z rodziną, czy ze swoim partnerem, to wtedy te wszystko też zależy od tego, o czym rozmawiamy, ale wtedy te myśli o książkach nie są aż takie częste. Natomiast kiedy wędruję sam, co też się zdarza, a zazwyczaj mam takie szczęście, że kiedy już postanawiam wyjść w góry sam, to zazwyczaj pogoda jest koszmarna i ja już się do tego przyzwyczaiłem, więc nie jest to już dla mnie zaskoczeniem albo powodem do frustracji, kiedy okazuje się, że 18 maja postanawiam pójść w góry i zaczyna padać i jest ulewny deszcz na dole, a na górze śnieżyca. Albo...
Jak Sławek Gortych idzie w góry, to jeżeli szukacie słońca, to wtedy nie idźcie.
Wtedy siedźcie
w domu.
Dokładnie tak. Ja szczerze mówiąc, wiem, że to może się spotkać z oburzeniem wręcz u niektórych, ale ja bardzo taką pogodę doceniam, bo słuchajcie, wtedy powstają najlepsze pomysły na książki. Tak było właśnie też w styczniu.
Tym bardziej zostańcie wtedy w domu, bo Sławek ma wenę.
Tak.
Nie przeszkadzajcie mu.
Nie, ja zazwyczaj wybieram takie dni i takie szlaki, gdzie wiem, że będzie dość pustawo. To jest też taka forma czasami przezwyciężania swoich lęków, dlatego że w świecie, w którym już jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego, że raz, że żyje się szybko, dwa, że w otoczeniu dużej ilości ludzi, z nieustannym dostępem do mediów społecznościowych, gdzie człowiek też często jest dość mocno zabiegany, kiedy nagle wychodzi się w góry, tak jak zdarzyło mi się na przykład w tym roku w styczniu, gdzie z plecakiem spakowanym na 5 dni mieszkania w schronisku, gdzie chciałem właśnie kończyć pracę nad książką, o której dziś rozmawiamy. I wtedy w tym styczniu z takim plecakiem na nartach skiturowych ruszyłem szlakiem w góry i po drodze nie spotkałem nawet, może z jedną osobę spotkałem przez kilka godzin, no to w takim momencie jest to wyzwanie, bo po takim przebodźcowaniu ilością zdarzeń, rozmów, spotkań, ilością ludzi wokół, też mediami społecznościowymi, pracą, kiedy wychodzi się na szlak i wokół jest tylko bezkresna biel, sypie śnieg, jest gęsta mgła, jest cisza, zasięg w telefonie się gubi, ludzi na szlaku nie ma, no to jest to wyzwanie wtedy odnaleźć się w tym tak zgoła innym świecie od tego codziennego. Więc to, co kiedyś wydawało mi się szaleństwem i czymś takim nie do przyjęcia, czyli takie samotne wędrówki po górach, zwłaszcza w złą pogodę, to teraz jest dla mnie taką okazją do raz pobycia z sobą, dwa trochę przezwyciężenia swoich jakichś tam wewnętrznych strachów.
Ale jaka to inspiracja dla pana książki, schronisko na przykład, które spowijał mrok, prawda? Od razu sobie wyobrażam te zimę stulecia, to schronisko.
Tak właśnie jest. I to są takie doświadczenia, które ja nawet nie od razu podczas wędrówki w jakiś sposób przemieniam w fabułę swoich książek. Natomiast zazwyczaj zbieram te doświadczenia, te widoki, albo ten brak widoków, te doświadczenia też czasami trudne, pogodowe. Tak było w styczniu, gdzie okazało się na przykład, że szlak, którym szedłem w dwóch czy trzech miejscach, przecinał potok. Mosty, które powinny tam być, no nie było ich tam. Domyślam się, że mogły zostać zniszczone w czasie ubiegłorocznej powodzi i jeszcze nie zostały odbudowane. No i okazało się, że muszę ten potok po prostu przejść w pław, w butach narciarskich, ze skiturami pod pachą, kijkami, ciężkim plecakiem. Co więcej, trochę przeliczyłem swoje siły, zaczęło się ściemniać, a też takie każde przejście przez potok, to było dość wyzwanie, które zajmowało trochę czasu. I kiedy w pewnym momencie zorientowałem się, że jest już wokół mnie zupełnie ciemno i zapaliłem tę czołówkę, no to zrobiło się naprawdę mrocznie. I w takim momencie w ogóle nie myślę o tym, jaki tutaj kryminał można by było w takiej scenerii osadzić, bo to
tylko
by było
jak najszybciej dojść do schroniska i napić się gorącej herbaty i ściągnąć te buty narciarskie.
Tak właśnie. Natomiast kiedy już usiądę w tym schronisku, trochę odsapnę i wypiję tę herbatę, to myślę, no tak, przecież to była fantastyczna sceneria do rozegrania takiej czy innej kryminalnej sceny.
I one właśnie pojawiają się w pana książkach, w tej serii karkonoskiej. Zostańmy jeszcze w temacie karkonoszy. Jako, że mamy długi czerwcowy weekend, no to nie mogę nie zapytać o jakieś porady, polecenia dla tych, którzy chcieliby się wybrać w te przepiękne góry. Wspomnialiśmy przed chwilą o zimie, ale co według pana jest takim obowiązkowym punktem podczas wypadów karkonoszy?
Trudno mi powiedzieć, czy jest jakiś taki jeden obowiązkowy punkt. To, czego natomiast obowiązkowo radzę nie robić, zwłaszcza w długi weekend w karkonoszach, to nie wybierać się na Śnieżkę. Ta góra jest tak zadeptana na co dzień, a już zwłaszcza w długie weekendy, czemu sprzyja też działalność raz wyciągu na kopę Skarpacza, dwa wyciągu na sam szczyt Śnieżki gondolowego Speca pod Śnieżką, że sprawia to, że wędrówka na tę górę w tym czasie traci sens. Trudno o przyjemność w sytuacji, w której wędruje się na szczyt góry przez godzinę czy półtorej, idąc w kolejce nieustannie, gdzie bardzo dużo ludzi się czasem niemal na tym szlaku tratuje. I naprawdę zachęcam was, żebyście tego nie robili. Nie dlatego, że po prostu pragnę odciążyć Śnieżkę, ale dlatego, że przykro mi będzie, jeżeli zrazicie się do karkonoszy przez to, że traficie w takie miejsce jak Śnieżka w takim intensywnym turystycznie czasie i pomyślicie sobie, że karkonosze są przereklamowane albo że całe są tak zatłoczone. Jest mnóstwo pięknych miejsc i szlaków, na które warto się wybrać, żeby karkonosze pooglądać z dystansu. I w taki długi weekend gorąco polecam wam wędrówkę na przykład w Rudawy Janowickie. Punkt widokowy ze Starym Krzyżem na Krzyżnej Górze, albo punkt widokowy na Ostrej Małej. To są miejsca, gdzie raz, że możecie dostać się wędrując w ciszy, spokoju, obserwując też piękno rudawskich lasów, a jednocześnie te wędrówki mają ten fajną nagrodę w postaci fantastycznych widoków, jakie roztaczają się z Krzyżnej Góry, czy z wspomnianej już Ostrej Małej. I widok na Karkonosze i na Kotlinę Jeleniogórską stamtąd jest naprawdę spektakularny. Jeżeli natomiast chcecie wędrować po Karkonoszach, samych już, tak żeby to było też w administracyjnych granicach Karkonoszy, to zachęcam was też do zajrzenia na stronę czeską. My jesteśmy tak czasami trochę przyzwyczajeni. Myślę, że to przyzwyczajenie czerpie się też, przynajmniej ja na przykład czerpałem i od moich rodziców, którzy pamiętają jeszcze przede wszystkim karkonosze, które przez większość ich życia wyglądały w taki sposób, że przez góry przebiegała granica, która była trudna do przekroczenia. To zawsze wiązało się z różnymi obostrzeniami i co róż gdzieś wyskakiwał jakiś pan wopista z kosodrzewiny z pytaniem, gdzie są dokumenty, dokąd pan idzie. I
co również pojawia się w pana książkach.
Tak. Dzisiaj natomiast ta granica w Karkonoszach nie funkcjonuje. Jesteśmy w tym szczęśliwym momencie historii, gdzie ta granica przestała istnieć i zachęcam was gorąco do korzystania z tego, do do wędrowania także po czeskiej stronie Karkonoszy, które są tak naprawdę po pierwsze większe niż ta polska część. W Polsce mamy około 30% Karkonoszy, 70% jest po stronie czeskiej, a to są tak naprawdę jedne i te same góry. Nie ma dla mnie na przykład Karkonoszy polskich, czeskich, to są jedne Karkonosze pod jurysdykcją jedynego i słusznego ducha gór, w których te polskie, czeskie i niemieckie historie się splatają i dlatego tym bardziej zachęcam was do odkrywania tych mniej oczywistych miejsc. Myślę tu o Dolinie Białej Łaby, o Dolinie Świętopietrzańskiego Potoku, o Kozich Grzbietach, wędrówki tamtą okolicą, Świętopietrzański Potok, Biała Łaba i Kozie Grzbiety, czyli to wszystko mieści się w okolicach miasteczka Szpindlerowy Młyn. To są naprawdę szlaki, na których odkryjecie takie Karkonosze, że trudno wam będzie później przestać o nich myśleć, bo są to naprawdę przepiękne szlaki. Co więcej, możecie wtedy skorzystać z fenomenalnej kuchni, którą wiele czeskich schronisk oferuje. Kiedy tak myślę sobie na przykład o szlakach, o których tu wspomniałem i o wędrówce ze Szpindlerowego Młyna.
To co bym szlakiem zjadł?
Co by pan zjadł? Na przykład w chałupie na Rozcestii można tam się dostać albo zielonym szlakiem przez Dolinę Świętopietrzańskiego Potoku, albo niebieskim szlakiem przez górę Stoch i wioseczkę Klinowe Budy. Oba te szlaki dochodzą do chałupy na Rozcestii i tam można zjeść moim zdaniem najlepsze knedliki z jagodami, jakie oferują karkonoskie schroniska. Przyznaję bez bicia, że nie spróbowałem jeszcze wszystkich, bo po czeskiej stronie schronisk jest blisko 70. Natomiast chałupa na Rozcestii bije na głowę wszystkie te knedliki, których spróbowałem dotychczas. One są, po pierwsze, spełniają warunek WDK. WDK to jest wskaźnik dobrego knedlika, który opracowałem sobie swego czasu poprzez ocenę stosunku ilości jagód do ilości ciasta. Jeżeli wskaźnik przekracza 1, to znaczy, że ilość jagód jest większa niż ilość ciasta, to jest dobrze. I myślę, że w chałupie na Rozcestii ten wskaźnik zdecydowanie przekracza wartość 1,5. Co więcej, ten knedlik jest podawany w taki charakterystyczny sposób, taki czeski i nonszalancki, a jednocześnie piękny w tej swojej prostocie, a mianowicie knedlik jest jeden, wielki, podawany w misce, polany jest, taka pani polewa z chochli go, tego knedlika, zimnym jogurtem naturalnym, w którym są rozdziabane świeże jagody, więc to jest też super sprawa, że to nie jest taki kupny, gotowy, chemicznie zaaromatyzowany jogurt, tylko naturalny z rozdziabanymi jagodami.
Ślinka cieknie.
Tak, i na to jeszcze z drugą chochelką z garnka nalewa trochę stopionego masła i to masło się jak rozpływa po tym knedliku, jak ono tak zaczyna sobie tężeć na granicy z tym zimnym jogurtem, a jednocześnie jak sobie tego knedlika przekroicie, te jagody zaczynają wypływać. Oni też te knedliki robią na parze i zawsze podają je na świeżo. Mają taką szklaną szafę z metalowymi półeczkami, gdzie cały czas paruje taki gar z gorącą wodą, więc te knedliki nie są odgrzewane na szybko w mikrofalówce, tylko wyjmowane prosto z tej parującej szafy.
I ten zapach do tego.
To jest niebo w gębie. To jest to, po co się w te góry chodzi. Chałupa na Rozcestii, zapamiętajcie.
A na ile trzeba pojechać w Karkonosze, żeby rzeczywiście można było powiedzieć, że chociaż trochę się jej odkryło?
Dobre pytanie. Myślę, że tak 3 dni wędrowania, czyli ja bym sobie pojechał tak na 5 dni, przy założeniu, że pierwszy dzień to dojazd, ostatni dzień to wyjazd. I takie 3 dni wędrówek, takich dłuższych, z różnych miejsc. Jedna wędrówka gdzieś ze Szklarskiej Poręby, właśnie przez Szrenice, Śnieżne Kotły, czy i okolice Wyrbatowej i Martinowej Bołdy. Druga wędrówka ze Szpindlerowego Młyna i trzecia z Peca pod Śnieżką, to też po czeskiej stronie. To myślę, że można byłoby powiedzieć, że ma się jakieś obraz tych gór, zwłaszcza, że te wędrówki z tych 3 punktów, czyli wyjście ze Szklarskiej Poręby, wyjście ze Szpindlerowego Młyna i z Peca pod Śnieżką, to będzie zupełnie inny obraz tych gór, bo zupełnie inaczej rysują się wtedy krajobrazy, inny jest charakter szczytów, inne jest zatłoczenie szlaków i sam charakter szlaków w przypadku tych wychodzących z Peca pod Śnieżką. Myślę tu o szlakach biegnących przez Obrzydul. To są takie szlaki przypominające nieco nieco alpejskie, dosyć skaliste, wąskie ścieżki, duże przewyższenia, a jednocześnie spektakularne widoki. Szlaki ze Szklarskiej Poręby to są takie bardziej wędrówki takiej bieszczadzkiej natury. Więcej takich rozległych płaskowyżów, dłuższe dystanse, mniejsze przewyższenia, a jednocześnie dłuższe oczekiwanie na widok, ale jak już ten widok się pojawia, no to jest cud miód. A Szpinderowy Młyn jest takim czymś pół na pół, pomiędzy Pecem a Szklarską Porębą. Mhm.
A nie należy się obawiać ducha gór? Jak go nie zdenerwować?
Zdecydowanie nie należy się go obawiać. Trzeba tylko zachować elementarną zasadę, mianowicie szacunek wobec legendy pana Karkonoszy. Legenda ta jest niesamowicie stara według jednych źródeł. Tych najmniej szalonych liczy sobie około 1000 lat. Są jednak te źródła bardziej szalone, które twierdzą, że nawet blisko 2000 lat. I niezależnie od tego, na ile podejdziecie do tego z pełną powagą, a na ile z przymrużeniem oka, to jednak zawsze legenda, która liczy sobie 1000 czy 2000 lat, myślę, że zasługuje na szacunek właśnie z uwagi na fakt, że to musi być naprawdę niezwykła legenda, że potrafiła tyle wieków przetrwać, mimo zmieniających się poglądów, zmieniających się dominujących tematów w nauce, w religii takiej czy innej, mimo zmieniającej się ludności, języków. I niezależnie od tego, czy przeniesiecie się w Karkonosze polskie czy czeskie obecnie, czy w przedwojenne niemieckie Karkonosze, czy jeszcze wcześniej w Karkonosze z czasów piastowskich, czy wcześniejszych słowiańskich, to ta postać ducha gór będzie zawsze. W każdym z tych obszarów i w każdym z tych okresów historycznych, więc zachowując szacunek do tej legendy, możecie być pewni, że na przychylność ducha gór w Karkonoszach będziecie mogli liczyć.
Aż by się chciało teraz pojechać w Karkonosze. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w Radiu RMF24 w ten długi czerwcowy weekend był Sławek Gortych, pisarz, autor karkonoskiej serii kryminalnej, której najnowsza część, Schronisko, które zostało zapomniane, miała premierę w tym tygodniu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, dziękuję państwu i życzę przyjemnego świętowania długiego weekendu i mam nadzieję do zobaczenia w Karkonoszach.
Do zobaczenia.